Wiecie, człowiek może w wielu rzeczach udawać, grać i być kimś, kim naprawdę nie jest. Jest takie słowo, które na pewno słyszeliście wiele razy. Czasami się mówi o kimś hipokryta, prawda? Hipokryta to jest słowo z greki. Oznacza człowieka, który się chowa za maską. Hipokrytą był aktor, który miał maskę i mówił słowa tej postaci, którą gra. Dla Pana Jezusa hipokrytami byli uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy nakładali na siebie maskę i próbowali Panu Bogu zrobić teatr. Mówić i udawać kogoś, kim naprawdę nie są. I tak jak mówię, wiecie, modlitwa jest takim miejscem, gdzie właśnie nie możemy niczego udawać, ponieważ modlitwie się nie da udawać. Człowiek, który rzeczywiście modli się do wszechmogącego Boga, jest świadomy tego, że przed Bogiem niczego się nie da udawać. Chciałbym dzisiaj to, co wam powiem, oprzeć właściwie różne fragmenty Słowa Bożego, ale inspiracją do tego, co chcę powiedzieć, jeden werset, który jest bardzo dziwnym wersetem Nowego Testamentu. Zapisany jest w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, jest to pierwszy werset. Często, kiedy się go czyta, to zwracamy bardziej uwagę na to, co będzie napisane potem, niż na to, co on sam mówi. Dlatego, że jest to werset, który wprowadza nas do modlitwy Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A więc kiedy to się czyta, no to z reguły bardziej, gdybym przeczytał cały ten fragment, 11 rozdział Ewangelii Łukasza, to byśmy przede wszystkim zwrócili uwagę, Ojcze nasz, tak, będzie mówił coś o modlitwie. Ale przeczytajmy tylko jeden werset, tylko pierwszy werset. A gdy on, tu jest w domyśle Pan Jezus, w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Ciekawą rzeczą jest, że Jezus nie powiedział w tym miejscu: nie. Jan nikogo niczego nie uczył. Nie powiedział, nie ma nic na ten temat, żeby coś zareagował na to, czy Jan uczył, czy nie uczył. Znaczy, że uczył, bo zawsze, kiedy ktoś powiedział nieprawdę, Jezus reagował. Również zwróćcie uwagę, Jezus w ogóle w tym miejscu nie zareagował i nie powiedział: momencik. Modlitwa to jest coś, co płynie z serca. Bardzo spontaniczne. Nie da się nauczyć modlitwy. Nie, Jezus wziął się za nauczanie modlitwy. Gdy Jezus modlił się, ktoś z jego uczniów zobaczył, że modli się wyjątkowo. Zwróćcie uwagę, że nie ma w Biblii ani jednego wersetu, który powiedział: Panie, naucz nas czynić cuda. Zauważyliście? Ani nie ma takiego wersetu, który by prosił: Boże, naucz nas, jak być bogatym, albo jak być mądrym, albo coś jeszcze. Ale życie Jezusa było takim życiem, w którym jego uczniowie zobaczyli, że modlitwa jest czymś niesamowitym. Zobaczyli na jego modlitwę. I wiecie, ja sobie pomyślałem, że bardzo często w Kościele, kiedy Kościół jest radosny, kiedy uwielbia, chwali Pana, modli się o ludzi, dziękuje Panu, jest modlitewny, wstawienniczy, o tym za chwilę będę mówił i tak dalej, jest szansa, że ktoś z ludzi ujrzy w nas Pana, że będziemy mogli być świadectwem i ktoś powie: czy moglibyście mi powiedzieć, jak nauczyliście się modlić? Popatrzcie jeszcze raz, Jezus nigdzie nie mówi, wiecie, nie uczcie się tego. Ale ktoś poprosił: naucz nas modlić się. Było coś w modlitwie Pana Jezusa, co sprawiało, że inni ludzie też się chcieli tak modlić. I kiedy wczytywałem się dzisiaj w ten werset, pomyślałem sobie: tak właśnie chciałbym się modlić, aby inni chcieli się modlić. Wiadomo, kiedy siedzimy wszyscy tutaj w zborze, to wszyscy mamy takie bardzo chrześcijańskie miny, jesteśmy wszyscy tacy ładni chrześcijanie, ale sami wiecie, że często w życiu bywa, że wcale nie masz odczucia, jak gdybyś był godny modlić się. Mieliście coś takiego? Czasami w życiu zdarzą się sytuacje, że wręcz czujesz się, że nie nadaje się. Chcę wam powiedzieć, nigdy nie powinniśmy ulec temu kłamstwu, że doszliśmy do miejsca, że jesteśmy już niegodni modlić się, że nie powinniśmy modlić się i że źle jest modlić się. Nigdy nie będziemy godni do tego, aby modlić się, dlatego że nigdy wcześniej nie byliśmy godni, żeby modlić się. Nigdy w moim życiu nie byłem w tak dobrym stanie, żebym mógł powiedzieć: Boże, teraz staję przed Tobą i czy Ci się podoba, czy Ci się nie podoba, musisz mnie posłuchać, bo jestem godny modlić się. Jeżeli czegokolwiek jestem godny, to godny jestem tego, żeby umrzeć. Ale Bóg wziął moje grzechy i uczynił, dał mi dostęp. Uczynił mnie kimś, kto może do Niego przychodzić, może mieć do Niego dostęp, mogę do Niego mówić. I nigdy nie mogę powiedzieć: Panie, dzisiaj się czuję godny, a jutro nie. I chciałbym dzisiaj właśnie powiedzieć parę słów o chrześcijańskiej modlitwie. Wiem, że tak jak tu siedzicie, każdy z was w jakiś tam sposób praktykuje modlitwę, doświadcza modlitwę. Jedni macie przyzwyczajenie wstawać wcześniej trochę rano i spędzić czas ze Słowem Bożym. Ja na przykład tak lubię. Ja lepiej czytam Biblię rano. Rano, kiedy czytam Biblię, każdy werset do mnie mówi, nie nadąża z notatkami. Wieczorem, kiedy Biblię czytam, tak trochę bardziej odpoczywam, ale czytam bardziej to, co jest napisane. Nic jakby do mnie nie przemawia. Jestem zmęczony. Inni na odwrót mówią: wiesz co, mówią, rano to jak czytam, to przysypiam. Ale kiedy wieczorem mówię, czytam, to muszę notować i pracuję całą noc. Różnie. Ja dzisiaj nie o tym chciałem mówić. Powiem jedno. Czasami wiem, że zrobimy z modlitwy takiego potwora, który wszystkich odstrasza. Przyzwyczailiśmy chrześcijan i Kościół, że kiedy my będziemy mówić o modlitwie, to w związku z tematem o modlitwie wszyscy zrobimy miny męczenników i powiemy: no, trzeba się modlić. No, kto się nie modli? Wszyscy mi się tu modlą? Wiecie, o co chodzi? Zrobimy z modlitwy takie coś, czym ona nie jest. Ale Jezus tak nie robił. Jezus, kiedy się modlił, nie spowodował, że ludzie poczuli, że są niegodni, żeby się modlić. Nie spowodował, że ludzie poczuli, no, to jest strasznie ważne i groźne, ale spowodował, że coś ożyło i jeden z ludzi wyraził to, co wszyscy chcieli usłyszeć. Panie, naucz nas modlić się. I myślę, że wyczuli, że Panie, naucz nas, no bo my tak naprawdę za bardzo nie wiemy jak. Jan nauczył swoich uczniów, ale my nie wiemy. Najpierw Jezus, kiedy dał nam tą modlitwę, niektórzy mówią modlitwa pańska, inni mówią modlitwę Ojcze nasz i tak dalej, wiemy, o którą chodzi. Zwróćcie uwagę, że ładnie ułożone tam są sprawy niebiańskie i sprawy Boże. Ja nie chcę teraz robić rozbioru tej modlitwy, bo to robiłem. Nie ja jeden na tym miejscu, tym się jakby nie chcę zająć, ale wiadomo, widzimy, że najpierw modlił się o Boże sprawy, potem o to, co chce człowiek, najpierw chwała Bogu, najpierw wola Boga, potem to, co my chcemy. Bóg jest na właściwym miejscu, znamy to z Biblii, to wiemy, że jeśli Pan jest na właściwym miejscu, wszystko jest właściwie ustawione. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, rodzina na drugim, cała reszta będzie właściwie ustawiona. Jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to wszystko jedno, co tam jest, i tak nie będzie biblijnie i dobrze działać nasze życie. Cokolwiek innego położymy na pierwszym miejscu, rozleci się. Jeżeli mam mówić o modlitwie, wiem, że wiele na ten temat wiecie. Od szkółki niedzielnej już, od malutkiego dziecka, które chodzi na szkółkę niedzielną, wiemy, że na modlitwę są 3, a właściwie 4 odpowiedzi. Powiedziałem 3, a właściwie 4, bo 4 nie wiem, czy to jest odpowiedź. Na modlitwę odpowiedzi są i mógłbym wam klasówkę z tego zrobić i pewnie byście wszyscy napisali 3 odpowiedzi. Tak? Nie? Poczekaj, zobaczcie, wszyscy wiecie. I mówią czasami, że ta 4, chociaż 4 nie jest odpowiedzią, bo są 3 odpowiedzi. Tak? Nie, poczekaj. I 4 to jest, kiedy Bóg się w ogóle nie odzywa. Kiedy nasze modlitwy do Niego nie dochodzą. Kiedy zaniedbamy Boże warunki modlitwy. Kiedy głosiłem tutaj na ten temat, to pamiętacie, powiedziałem, to jest tak, jakbyśmy czekali na pociąg, zamiast tam iść na dół, na nasz przystanek Hradek i tam czekać na ten nasz City Elephant, na ten nasz pociąg, to byśmy powiedzieli, a ja sobie na Filipce poczekam. No długo byś czekał. Po prostu warunki pracy kolei są takie, że ona nie jeździ przez Filipkę, tylko tam. I Bóg ma swoje warunki, gdzie odpowiada na modlitwę. I dlatego powiedziałem, jest ten 4, że tak, Nie, poczekaj, albo Bóg się po prostu nie odzywa. Ponieważ człowiek chce to po swojemu zrobić. Również oprócz tego tak nie i poczekaj wiemy, i to też tak przypominam, jakby też od szkółki to wiemy, kiedy nasi nauczyciele nas uczą na szkółkach modlić się, że możemy modlić się jakby czterema rodzajami modlitwy. I znowu powiedziałbym trzema, a właściwie to czterema. Pierwsza modlitwa to jest ta najpiękniejsza modlitwa uwielbienia, czy modlitwa chwały. To jest wtedy, kiedy chwalimy, uwielbiamy Boga i ta modlitwa jest najwspanialsza, kiedy w tej modlitwie dotkniesz się Boga, kiedy w tej modlitwie doświadczysz Bożej odpowiedzi, to w sile tego ludzie potrafią przeżyć życie, zmienić swój dom, zmienić swoją pracę, zmienić swój kraj, zmienić wszystko. Drugi rodzaj modlitwy to jest modlitwa dziękczynienia. To jest, kiedy dziękujemy Bogu za wszystko, co doświadczyliśmy, co przeżyliśmy. I chcę wam powiedzieć, to jest potężna modlitwa. Kiedy w 1992 roku wyjechałem do Rosji, poznałem tam człowieka modlitwy, który pamiętam do dzisiaj jego wykład na temat modlitwy dziękczynienia. I nigdy nie wiedziałem, że modlitwa dziękczynienia jest taka potężna. Zawsze mi się wydawało, że najpotężniejszą modlitwą, bo jest każda modlitwa potężna, ale tak mi się wydawało, że największą modlitwą to jest Boga o coś poprosić i to dostać. Ale pamiętam, on wtedy opowiedział nam taką historię, może niektórzy z was czytali jego książki, czy słuchali jego kazań, nazywał się Bert Clendenen. Byłem jakby bardzo blisko, byłem w gronie tej pierwszej grupy studentów w Moskwie, gdzie mogliśmy słuchać, mieliśmy wielu wykładowców tam, ale jego wykłady, jego lekcje, to były dwie pierwsze poranne lekcje po modlitwie, były wyjątkowe. I pamiętam, jak pewnego razu mówił nam, wszyscy żyjemy w duchowej rzeczywistości i opowiedział nam o pewnym człowieku, czy właściwie to pewna siostra była, żeby ktoś nie pamiętał, że siostry nie są człowiekiem, też są człowiekiem, tylko to była pewna siostra, bo tam gdzie mnie za słowa łapią niektórzy. Więc była to pewna siostra, która chodziła do jego zboru. No i tak latka leciały. No ona bardzo pragnęła mieć męża. No ale jakoś tak lata leciały. Kalendarz się przezusał, a tego chłopa jak nie było widać, tak nie było widać. I oni się tak trochę o nią martwili, no ale ona mówiła, że ona będzie się modlić o tego męża. Mówią wszyscy, no jasne, chwała Bogu, módl się o tego męża. Wiecie, on powiedział nam, że wystraszył się pewnego dnia, kiedy przyszła i mówi, Bóg mi pokazał, powiedział mi, kto będzie moim mężem. On mówi, o ludzie, przecież ona nigdy... Wiecie, znacie tych ludzi, którzy co tydzień mi coś Pan Bóg powiedział, tylko musicie im doradzić, jak się buty wiąże, nie? I on mówi, no dobrze, kto to jest? No ona mówi, no właśnie w tym problem, Bóg mi pokazał go, ale on jest niewierzący, on się dopiero musi nawrócić. I ten brat mi mówił, wtedy on nam opowiadał, że za głowę się chwycił. No mówi, no pięknie, nigdy z nią nie miałem problemów, teraz będą. No ale tak się temu przyglądał, faktycznie ona zaprosiła tego człowieka do kościoła. Ten człowiek się bardzo głęboko nawrócił, stał się bardzo gorliwy. I gdzieś po ponad półtora roku od tej sytuacji mieli ślub. Parę lat później, nie pamiętam już teraz, to jest dość stara historia, wiecie, chyba 6 lat później został starszym kościoła. Został jednym z tych, którzy naprawdę byli bardzo aktywni w kościele. I tak sobie mijały lata. Ktoś raz powie, gdzie tu jest modlitwa dziękczynienia? No właśnie, po wielu, wielu latach ten człowiek zmarł. I wtedy pamiętam, Clendenen powiedział mi taką historię, której nigdy wcześniej nie słyszałem. Mówi, kiedy usłyszałem, że umarł mój przyjaciel, którego bardzo kochałem, pojechałem tam na to miejsce, gdzie on leżał, czyli do tej kostnicy, do tak zwanego morgu, prawda? I wszedłem tam i spojrzałem na niego. Leżał tam w tej kaplicy, przygotowane było wszystko do, żeby przygotować go do pogrzebu. I mówi, usiadłem koło niego i pierwsza moja myśl była pomodlić się o wdowę. Ale wtedy poczułem, że mam zacząć dziękować. I zacząłem dziękować i on mówi, że opowiadał, że zaczął dziękować w Duchu Świętym za tego człowieka i mówi, w pewnym momencie przyszła mu do głowy myśl i pomyślał, chyba się o to pomodlę. A potem pomyślał, powiedział tak, i to wiecie, ja to nigdy nie zapomnę, do dzisiaj mi włosy na głowie stoją, jak to wspominam. On mówi, poczułem, że chcę się modlić o coś, o co nie mam odwagi się pomodlić przy zmarłym. I powiedziałem wtedy, Panie, Jeżeli to jest od Ciebie, to ja tego nie powiem głośno. Aż się boję. Ale jeśli to jest od Ciebie, dalej Ci chcę dziękować za Jego życie. I w tych chwałach i w dziękczynieniu zmarły wstał z tego stołu i został przywrócony do życia. On mówi, że najbardziej niezwykłą rzeczą, jaką było w jego służbie, zadzwonić do wdowy i powiedzieć, żeby przywiozła ubranie. Ona mówi, że ma plan przywieźć ubranie, bo jutro go będą ubierać. On mówi, nie rozumiesz mnie. Przywieź jego ubranie, ponieważ on czeka na ciebie. Pan ci go przywrócił. I on mówił, wtedy to była potęga modlitwy dziękczynienia. Dziękowałem Bogu za przyjaciela i człowieka w służbie, a Pan po prostu przyznał się do naszego kościoła. Wiecie, ja nigdy czegoś takiego nie słyszałem i wtedy pamiętam te jego słowa i dlatego o tym opowiedziałem, że on mówi, modlitwa dziękczynienia potrafi nawet zmarłych wzbudzić. Jest taka wielka. Więc powiedziałem, modlitwa uwielbienia, modlitwa dziękczynienia i modlitwa wstawiennicza jako trzecia i czwarta jako modlitwa prośby. Wiecie, modlitwa wstawiennicza to jest prosimy o kogoś. To jest wielki rodzaj modlitwy. To jest rodzaj modlitwy, że ten, który się modli, własne życie kładzie i ryzykuje za tych, o których się modli. I modlitwa prośby, czyli nie trzeba chyba tłumaczyć, prosząc o coś. Choć jak mówię, ona może być modlitwą wstawienniczą, choć bywa, że musimy się czasami za nas wstawiać. Wierzę też, że kolejność, której powiedziałem wam, te trzy rodzaje czy cztery rodzaje modlitwy jest właściwa. My wolimy odwrotną kolejność. Najpierw byśmy chcieli wymodlić nasze sprawy, potem cudze sprawy, potem ewentualnie Bogu podziękować, a na koniec trochę pouwielbiać. Ale widzicie, jeśli jesteśmy ludźmi wiary, to wiara działa na odwrót. Wiara działa w ten sposób, że najpierw Boga uwielbiamy, najpierw Mu dziękujemy za to, kim jest, dziękujemy Mu za to, z czym nas obdarował, a potem, kiedy się zbliżymy i jesteśmy pełni Ducha Świętego, chodzimy w takim duchu wdzięczności, w takiej radości przed Panem, możemy zacząć się modlić modlitwą prośby. To nie jest dogmat, który podaję. Tak mi się wydaje, że to jest ta właściwa, podobająca się Bogu podejście. Tak jest ułożona modlitwa, gdzie Jezus mówi, wy gdy się modlicie, najpierw módlcie się tak, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Prosimy. Na samym końcu, gdy uwielbimy. Prosimy. Dzisiaj też. Czasem o siebie, czasem o innych. Czasami pamiętamy, by powiedzieć Bogu dziękuję i aby powiedzieć świadectwo, bo modlitwa dziękczynienia składa się jakby z tego, że mówimy do przed królem, przed tronem Bożym dziękuję i dziękujemy Mu za to, co uczynił, a przed ludźmi, do ludzi się nie modlimy, przed ludźmi składamy co? Świadectwo. Na tym polega życie wdzięczności, w modlitwie dziękczynienia. Nieczęsto chcemy po prostu Bogu tylko mówić, że Go kochamy. Ale chcę wam powiedzieć, odkrywam, że kiedy idę czasami na spacer, czasami mam ciężkie serce z powodu, bywa, że ze swoich, ale często z różnych innych, gdzie ludzie powiedzą, pomódź się o to, weź, słuchaj, działaj się tak, wiecie, jak to jest, człowiek chodzi duchowo, chce się modlić innych. Wiecie, odkrywam, że kiedy wymodlę, kiedy powiem Panu, że Go kocham, kiedy się w Nim zaczynam radować, łatwiej się o wszystko modlić. Myślę w taki sposób, że Kościół będzie potrafił modlić się wielką modlitwą wstawienniczą tylko wtedy, jeżeli najpierw będzie uwielbiał Boga, do którego woła. Kiedy uwielbiamy Boga, to mówimy Mu przez naszą wiarę wtedy, Ty jesteś wszechmogący, Panie, ja wiem, że Ty wszystko możesz, Panie, ja Ciebie uwielbiam, Ciebie kocham i wtedy możemy Mu wszystko powiedzieć. I kiedy Mu wyrażamy nieustannie wdzięczność, możemy do tego dodawać nowe rzeczy. Wiecie, co najbardziej zabija w ludziach modlitwę? Dlaczego bardzo często współczesny Kościół się nie modli? Dlatego, że tak mało ludzi dzieli się świadectwem i mówi dziękuję i tak mało jest uwielbiania. Nie dlatego, że brakuje próśb do modlitwy. Tego nigdy nie brakuje. Nigdy nie widziałem Kościoła, gdzie by brakło próśb i spraw, o które się trzeba pomodlić. Widziałem Kościół, gdzie ludzie nie wierzą w modlitwę, ponieważ ci, którzy zostali błogosławieni przez tą modlitwę, nie wyrażają wdzięczności Bogu, nie wyrażają dziękczynienia, nie ma tego w uwielbianiu. Wiecie, przychodzi czas uwielbiania, kiedy liderzy, którzy prowadzą też przy okazji muzykę, mówią teraz, powiedzmy Bogu, że Go kochamy, a my, no, kochamy, znamy na pamięć te piosenki. Wiecie, Nawet twojej żonie nigdy się nie znudzi słyszeć, że ją kochasz. A co dopiero o twojemu Bogu? Twojemu mężowi nigdy się to nie znudzi słyszeć. Nie słyszałem zakochanych ludzi, których by ktoś powiedział, wiesz, to już mam potąd tego twojego, kocham cię. No chyba, że tylko tyle jest za uczynki mówią coś innego. Ale wiecie, o co mi chodzi? Nigdy waszemu Bogu, mojemu Bogu, twojemu Bogu, do którego mamy dostęp przez Jezusa, nie znudzi się, aby w naszych sercach brzmiała ta nowa pieśń, nowy hymn chwały, nowego uwielbienia, nowego wyrażania mu wdzięczności. I wtedy będziesz pobudzony do świadectwa i kiedy któryś z prowadzących nabożeństwo braci powie, kto chciałby powiedzieć świadectwo, będziemy mieć do powiedzenia coś dużo więcej niż tylko to, co się nam nie podoba i co byśmy chcieli. W Biblii mamy przykład kilku wielkich modlitw, które dały też wielkie świadectwo. Wiecie, dla mnie takim szczególnym przykładem modlitwy, człowieka modlitwy, który właściwie wydawałoby się dla niektórych z nas, że wow, że on się modlił, to jest Daniel. Prorok Daniel, jak niektórzy oni mówią, modli się, na przykład kiedy popatrzycie do Daniela, do 6 rozdziału, Daniela 6, 10 bodajże, on się modli tam nielegalnie. Po tym, kiedy zabroniono się modlić, i kiedy ogłoszono wszystkim, że nie wolno się modlić, w związku z tym on poszedł się pomodlić. Kiedy powiedziano, żeby się nie modlić, on poszedł się pomodlić. I potem, kiedy otrzymał już słowo od Boga w tym, również w jego księdze w 9 rozdziale, to znowu zaczyna się modlić modlitwą wstawienniczą. Kiedy widzi, jak potężne rzeczy Bóg ma w planie. Wiecie, co mówi w 9 rozdziale? Jak spokojnie sobie poczytacie księgę Daniela, zobaczycie dziwną modlitwę. Czasem myślę, że my tak powinniśmy się modlić za nasze zgromadzenia. On staje i mówi, Boże, Ty sobie wybrałeś Izrael, ale popatrz, co myśmy Ci zrobili. Wiecie, co mnie najbardziej porusza? Kiedy mówi, Panie, wstyd nam. Wstyd nam jest. To jest straszne, to hańba, co my zrobiliśmy. I zaczyna wyznawać grzechy, zaczyna modlić się, zaczyna być człowiekiem, który w modlitwie zmienia rzeczywistość. Nie mówi wtedy, no dobra, Bóg załatwił sprawę, dostałem objawienie, teraz już wiem wszystko. Wie, kim jest jego Bóg i wie, że niczym są ludzkie zasady. Nie modli się tylko do momentu objawienia, ale jeszcze bardziej uwielbia Boga i wstawia się, kiedy otrzymuje objawienie. Drugim człowiekiem modlitwy dla mnie, modlitwy wstawienniczej, jest Mojżesz. Wiecie, co Mojżesz powiedział do Boga, kiedy się wstawiał o Izrael? Mojżesz pokazuje, jakie jest prawdziwe serce wstawiennika, tego, który się wstawia. Stanął przed Panem i jest tam napisane tak, że wrócił Mojżesz do Pana i rzekł: oto ten lud popełnił ciężki grzech, bo uczynił sobie bogów ze złota. Pamiętacie tą sytuację, kiedy Izrael sobie zrobił złotego cielca? Teraz racz odpuścić ich grzech. Do tego miejsca nam się podoba, nie? Do tego miejsca, jakbyśmy powiedzieli, no też bym się tak modlił, ale posłuchajcie dalej. Lecz jeżeli nie, to wymarz mnie z twojej księgi. Odważylibyście się tak modlić do Boga, który odpowiada? Którą napisałeś, rzekł Pan do Mojżesza, tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Teraz idź i prowadź ten lud, dokąd ci kazałem. Oto anioł mój pójdzie przed tobą w dniu nawiedzenia mojego, nawiedzę ich za ich grzech. Innymi słowami Bóg mówi, to co zło jest, ja się z tym rozprawię. Ale to co jest przyszłością, to co jest chwałą, idź i rób dalej, moje plany się nie zmieniają. Bóg zobaczył wielkiego, skromnego człowieka. Wiecie co jest o nim powiedziane? Że jest uważany za jednego z najbardziej skromnych, pokornych ludzi. I kiedy sobie tak czytałem i rozmyślałem, jak można stanąć przed Bogiem i powiedzieć, albo Panie wybacz im, albo weźmie wymarz. Ja sobie myślałem, my raczej walczymy o nasze racje. My raczej powiemy, nie, choćby po mnie to choćby niech się potop zaleje. Nie, ja mam rację, jak sobie im się nie podoba, niech sobie idą. Ja mam rację. My nie mówimy, Boże, mogę nawet... Dla ich dobra jestem gotowy nawet zrezygnować z siebie. Ale tak się modlił Mojżesz i zobaczyłem coś, co mnie uczy czegoś o modlitwie. Że jeżeli przychodzimy do Boga w modlitwie, to on to powiedział bardzo prostymi słowami. Bóg się pysznym przeciwstawia, ale pokornym łaskę okazuje. Bóg widział pokorę Mojżesza. Widział, że Mojżesz jest gotowy powiedzieć: Panie, jak nie oni. Wiecie, jak on tłumaczy Bogu, jakbyście czytali głębiej Mojżesza, tam może co zobaczą: Panie, co powiedzą inne narody, jak ten naród nie przeżyje. On się nie martwił: Panie, co o mnie powiedzą, że Mojżesz ich prowadził. Nie, on powie: Panie, co oni o Tobie powiedzą. On się martwił o Boże imię, o życie Bożego narodu. Zobaczcie, w jakim duchu ten człowiek się modlił. Ten człowiek się nie modlił w tym takim, wiecie, duchu zgorszenia. Boże, już dziś się nikt nie modli, ani jednego sprawiedliwego, tylko ja. Panie, ratuj ich. Kilka tysięcy lat później prześladowca Kościoła, Paweł, były prześladowca Kościoła, człowiek, który prześladował wierzących, modli się znowu modlitwą wstawienniczą i zobaczcie, co tym razem Paweł mówi. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała. Widzicie, jak on się modli? Niektórzy mówią: a Paweł przekreślił Żydów. Paweł odkrył, że Żydzi to już są nic teraz nieważni, teraz jest era Kościoła. Nie. Paweł mówi: jestem gotowy być odłączony. Marzę o dniu, kiedy zaczną się wielkie rzeczy dziać w ich życiu. Marzę o dniu, kiedy Chrystus będzie nad nami, kiedy będziemy uwielbiać. Kiedy ten, który jest ponad wszystkim, Chrystus błogosławiony, amen, on mówi, będzie naszym Panem, modli się. O, jestem gotowy sam nie dożyć, byle to się stało. Ja cię widzę modlitwę wstawienniczą. Wspaniały charakter wstawiennika. A więc widzę, że modlitwa chwały to jest ta, która nas ustawia na właściwym miejscu. Natomiast modlitwa wstawiennicza to jest ta, gdzie się od nas wymaga, byśmy byli ludźmi pełnymi pokory, byśmy byli tymi, którzy są gotowi prosić, aby Królestwo Boże pośród nas rzeczywiście było święte, by się uświęcało. Ojcze, który jesteś w niebie, niech się dzieje Twoja wola, niech Twoja świętość jest widoczna. Jesteśmy gotowi na wszystko, byle tylko, Panie, Twoja wola się działa. Inna myśl o modlitwie, bliska temu. Kto z was nie miał problemu z takim wersetem? Wiecie, jeden z pierwszych, z którymi miałem problem, jak się nawróciłem. Żeby się nieustannie modlić. Słyszałem, jak to powtarzają kaznodzieje. Słyszałem, jak to mówią ludzie i w mojej głowie było, wiecie, wtedy jeszcze na początku pracowałem na poczcie. Myślałem sobie: ludzie, jak ja mam się na tej poczcie modlić cały czas? No to chyba teraz się nie dziwię, że ludzie muszą gdzieś do klasztoru iść. No bo i tam, ale no i tam trzeba przecież spać. Jak się można nieustannie modlić? Czy znaczy to, że mamy klęczyć na kolanach cały dzień? Wiecie, tak sobie wtedy myślałem. Być może ktoś z was myśli, że nie macie takich problemów tutaj. Raczej dzisiaj nie ma nikogo, kto by zaczynał swoją drogę z Panem, ale takie były moje początki. Wiecie, powiem w ten sposób. Dopóki widzimy modlitwę jako robienie czegoś, mówienie czegoś, załatwianie czegoś, no to modlić się nieustannie to brzmi strasznie. No bo jak można nieustannie to robić, załatwiać i mówić? I ta nieustanność nas niepokoi. No, ale kiedy zaczynamy modlitwę widzieć jako styl życia, jako coś, co robimy, to przestajemy się bać. Bo na przykład, czy ktoś z was się martwi, że jutro przez cały dzień jest coś, co musicie robić? Na przykład, wiecie co? Jutro cały dzień musicie oddychać. Wiecie o tym? Czy ktoś z was się martwi, jak ja to dam jutro rad? Cały dzień oddychać. No, i jak śpisz też. Dlaczego nas to nie niepokoi? Bo to jest po prostu nasze życie. Tak ma być. Tak jest zrobiony człowiek. I kiedy mamy, aby się nieustannie modlić, nieustannie radować, nieustannie w tym chodzić, Duch Święty chce nam powiedzieć, to jest normalny stan życia dziecka Bożego. Czy w dobre, czy w złe chwile. Jak oddychasz, tak się masz i modlić. Kiedy pracujesz, to oddychasz i kiedy śpisz, to oddychasz. Kiedy pracujesz, możesz się modlić i kochać Boga całym swoim sercem i kiedy śpisz, możesz się kłaść w pokoju Bożym i wstawać wiedząc, że należysz do Niego, że gdyby się niechcąco w nocy skończył świat, ty tak należysz do Niego i nie Twoje się skończyło, tylko cudze się skończyło, bo Twoje jest u Niego. Tym się nie martwimy. A przecież cały czas musimy nie tylko oddychać, ale wiecie o tym, że musimy oddychać dobrym powietrzem? Nie byle czym. Ale nie martwimy się. Wierzymy, że jutro to znów będzie wszystko. Czasem nasze życie modlitewne właśnie od tego trzeba zacząć, żeby się przestać martwić. Chcę was zachęcić, żeby niektórzy z was przeszli w swojej modlitwie na ten poziom, przestań się martwić, co powiedzieć. Przestań się martwić, jak powiedzieć. Przestań się już martwić, kiedy. Przestań się martwić, żeby dobrać właściwe słowa. Ktoś powie, bracie, ale to ja nie wiem, jak nie wymyślę dobrych słów, to na pewno się nie odezwę. Wiecie, jaka jest najlepsza, pierwsza modlitwa, której się powinniśmy nauczyć? Kiedyś w więzieniu podszedł do nas jeszcze, jak byłem więziennym pastorem, jeden więzień. I mówił, czy moglibyście mi napisać jakąś modlitwę? Mówi, żadna mi nie przychodzi do głowy, a chciałbym się pomodlić. Wiecie, nie śmialiśmy się z niego. No, człowiek próbował, tak chciał. Wiadomo, że kiedyś tam się nauczy, ale on jeszcze Biblii nawet nie przeczytał. I pierwsze, co poczuł, to, że chciałby porozmawiać z Bogiem, którego poznał. I pamiętam do dzisiaj, jak ja byłem wtedy drugim pastorem, pastor Georg dał mu takie słowa. Mówi, zapisz sobie. On wziął, no... Mówi, albo jeszcze nawet nie musisz zapisać, nauczysz się na pamięć. Ja na pamięć się nie nauczę. Nauczysz, mówi. Boże, zmiłuj się nade mną. Dasz rady? Tylko tyle, mówi tyle. Jak zrozumiesz, co tu mówisz, to pójdziesz dalej sam. I ten człowiek odkrył coś, o czym chcę wam dzisiaj też powiedzieć. Że najlepszym początkiem modlitwy jest czasami cisza. Kiedy pogubisz się, kiedy hałas i to wszystko, co się dzieje w świecie, kiedy cię przeraża, kiedy nie możesz odnaleźć, gdzie tu znaleźć pokój, wszystko. Czasami swoje życie modlitewne, jeśli masz je w bałaganie, jeżeli siedzisz dzisiaj tutaj na tym wykładzie i robisz dobrą minę, ale wiesz, że w gruncie rzeczy twoje życie modlitewne wymaga wiele zmian. Wiesz, że nie zapamiętasz tego wszystkiego, co ja mówię, że dojdziesz do domu, już nic nie będziesz pamiętał. Zapamiętaj jedno. Usiądź dziś w ciszy przed Panem. Wiele razy to mówiłem. Wiecie, dlaczego wiele razy to mówiłem? Bo wiele razy to zrobiłem. I za każdym razem Duch Święty wprowadził mnie we właściwe miejsce. Wiecie, jesteście świątynią Ducha Świętego. Kiedy myślicie o świątyni, kiedy zamkniecie oczy, wyobrażasz sobie świątynię, to jaka atmosfera jest w świątyni? Głośno czy cicho? Cicho, prawda? Nawet w takiej zwykłej świątyni, rękami ludzkimi zbudowanej, przy wejściu pisze, proszę nie wchodzić źle ubranym, proszę nie wprowadzać psów, proszę nie jeść lodów i proszę być cicho. A to jest tylko budynek. O ileż bardziej w tobie, proszę nie wprowadzać psów, nie wprowadzaj niczego brudnego. Proszę nie jeść lodów, przestań myśleć, co ci się należy. A ponad wszystko proszę być cicho, wycisz się. Trzeba zacząć od milczenia i ciszy. Czasami może powinniśmy zacząć naszą modlitwę, abyśmy się mogli modlić modlitwą chwały, modlitwą dziękczynienia, modlitwą wstawienniczą. Musimy zacząć od tej modlitwy, która przed nimi wszystkimi się ukrywa i nie wymieniłem jej na tej liście, ale jest podstawą. Modlitwa pokutna, modlitwa ufności. Modlitwa, którą modlili się psalmiści. Może trzeba przeprosić Boga, że coś chciałem załatwić. Zamiast po prostu być blisko Ojca przez całe życie, bo tak naprawdę On tego chce. Może czasami dobrze, że nam gdzieś ciężko w życiu, bo potrzebujemy przeprosić. Już tu kiedyś o tym wspominałem, że kiedy patrzę na syna marnotrawnego, to zauważyłem, że wiecie, jego powrót tak naprawdę dokonał przełomu w domu. Bo zanim on sobie poszedł w dalekie kraje, to jakby żyło dwóch braci, którym jednemu się należało, bo ciężko robi, a drugiemu się należało, bo dziedziczy. Ale ten jeden wrócił i nareszcie poszedł temat. Nareszcie ktoś zaczyna doceniać, że ojciec ma dla niego wszystko, że ojcu nie zależy na tym, co jest, ale na relacji. I może tak powinniśmy do Boga wrócić. Panie, przychodzę w ciszy. Na razie nie chcę nic mówić. Nie jestem godzien cokolwiek powiedzieć. I Pan cię pociągnie do siebie. Cisza przed Panem. Modlitwa ciszy. Kiedy był post, wiele o tym mówiłem tutaj. Pamiętacie? Powiedziałem wtedy coś takiego, że kiedy uczymy się w ciszy stać w modlitwie, to uczymy się też dyscypliny modlitwy. Milczenie, kiedy milczymy, to nie jest dyscyplina dla naszego języka, żebyście nie myśleli. To jest dyscyplina dla naszego ucha. bo my ciągle gadamy. Jak nie tędy, to w sobie. Milczymy nie dlatego, żeby nie mówić. Milczymy po to, żeby słyszeć. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? To nie chodzi o to, żeby sobie narzucić jakieś, wiecie, katorgę, że od teraz nie będę mówił, ale żeby zamilknąć i słyszeć. Zamilknij przed Panem cała ziemia. W kilku miejscach Słowa Bożego jest nakaz ciszy, bo Bóg chce przemawiać, Bóg chce mówić. Czasem modlitwy i pieśni, wiecie, wszystko staje się tylko hałasem, kiedy się pogubimy, po co się modlimy. Kiedy sobie zapomnimy, że chcemy uwielbiać, że chcemy prosić, że powinniśmy dziękować. Jest tylko hałas, dźwięki, robienie, a teraz będzie uwielbianie, a teraz podziękujemy, a teraz wyznamy. Chcę was zachęcić, przyjaciele, abyście w waszych domach zaczęli uczyć się modlitwy w ciszy. Cicho, stań sobie przed Panem. Potrzebujesz uzdrowienia ciszy. Hałas nas rani, hałas zabiera miejsce. Nie mówić nic, ale czekać w milczeniu na Pana. Rozkoszuj się Panem i nic Mu nie musisz opowiadać. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego pragnie, czego życzy sobie Twoje serce. Przyjdzie Twój lekarz, Twój Zbawiciel, Twój Zbawca. Bo czasem wszystko staje się hałasem, obowiązkiem, obecnością. Trzeba być, trzeba mówić, trzeba robić. Coś, co odkrywam w modlitwie, kiedy się modlę, to jest modlitwa zmienia mnie z tego, który coś chce w narzędzie. Kiedy właściwie zaczynam widzieć modlitwę i widzę, że najpierw muszę uwielbiać mojego Pana, oddawać Mu cześć. Nawet nie muszę, w sensie, że muszę, bo taka jest nauka, ale takie jest pragnienie serca, uwielbiać, kochać, wyznawać Mu miłość. Zaczynam w modlitwie zmieniać się w narzędzie. Chcę, żebyście nie zrobili, przyjaciele, jednego błędu. Nigdy się nie módlcie po to, żeby Bóg was kochał. Słyszycie mnie? Usłyszeliście w ogóle, jak to brzmi? Nie? Chore, nie? Nie musicie się modlić, żeby zdobyć Bożą miłość. Ojciec tak umiłował świat, Bóg tak umiłował świat, że już dawno tą miłość wyraził i dał swego Syna. Nie musicie się modlić, Boże, kochaj mnie. Boże, modlę się, żebyś mnie pokochał. Nie musicie się modlić, żeby zdobyć Bożą miłość. Modlimy się po to, żeby się zmienić i stać się naczyniem dla Bożej miłości. Żeby się zmienić i stać się z tym, który będzie umiał przyjąć Bożą miłość. Spotkanie Boga prawie zawsze, przynajmniej w Biblii, oznacza, że Bóg zacznie mówić. A więc i w naszym życiu. Zwróćcie uwagę, nie znajdziecie w Biblii ani jednego przykładu modlitwy, ani jednego, gdzie ktoś przychodzi się modlić, pomodlił się i nic. Zawsze, kiedy człowiek staje przed Panem, zaczyna z Nim rozmawiać, mówić, że Go kocha, Bóg mówi, będę Cię kształtował, będę Cię używał, będziesz moim partnerem, będziesz moim ludem, będę Twoim Bogiem. Zawsze modlitwa oznacza, i to jest kolejny mój punkt dzisiejszy, otrzymanie Słowa Bożego. Nie módlcie się po to, żeby się modlić. Módlcie się po to, aby otrzymać od Pana. Kiedy w Biblii człowiek staje przed Bogiem, to zawsze albo słyszy, idź, zrób, powiedz, wykonaj, oznajmij. Czy to prorok, czy to osoba Starego, czy Nowego Testamentu. Kiedy trwa w czasie przed Panem, to albo w Nowym Testamencie Duch Święty, albo w Starym Testamencie jest napisane i doszło mnie słowo Pańskie tej treści. Idź, zrób, powiedz, działaj, chcę Cię użyć. Bóg mówi, chcę z Wami współdziałać. Nigdy nie ma w Biblii ani jednego człowieka modlitwy, który by się modlił, i po skończonej modlitwie usłyszałby z nieba, no to wszystkiego najlepszego następnej soboty albo następnej niedzieli. Dlatego spotykając się blisko z Panem, wchodząc w modlitwę milczenia, oczekujcie tego, że nas zacznie zmieniać. Zacznie zmieniać to, kim jestem, to, jak mam myśleć, to, jak mam mówić, to, jak mam chodzić. On pięknie, wiecie, prowadzi Kościół ludźmi modlitwy, wolnymi, w pełnej wolności, by Go słyszeć. Chodźcie w pełnej wolności, by Go słyszeć. To jest ta rzecz, którą też chcę powiedzieć o modlitwie. Jeśli chcesz się modlić, musisz być człowiekiem wolnym. Niewolnik może wołać tylko o wolność, ale człowiek wolny może stawać się narzędziem Bożym. Wiecie, to ma cenę swoją. Kiedyś pamiętam, już mój stary, kochany pastor ze Stonii jeszcze mówił do nas często, mówi, musicie przed Panem chodzić w czystości. Mówi, jeżeli kupicie sobie biały garnitur, wyobraźcie sobie, że kupiłeś sobie biały garnitur, cały na biało jesteś, to jak wejdziesz do pociągu czy do autobusu, usiądziesz byle gdzie? Nie. Jak jesteś w roboczych tych szmatach tam z budowy, no to siądziesz byle gdzie. Gorzej ci sądzą po tobie. Ale kiedy masz białe ubranie, to wiecie, nigdy nie widziałem na przykład, żeby pani młoda w sukni ślubnej pobiegła grać w piłkę. Albo kopać grządki. Aż w naszych czasach nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy. Ale wiecie, o czym ja mówię? Że każde, że jakby to, w co przyobleka nas Pan, zobowiązuje i Bóg nam daje modlitwie. W modlitwie wolność. I to jest coś, co jest też częścią modlitwy. Chcę powiedzieć, bądź wolny, by Pana słyszeć. Dbaj o swoją wolność. Powiedz coś więcej. Nie rozumiem, co do mnie mówisz. Ceną wolności jest nieustanna czujność. Stąd czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokuszeniu. Czuwajcie, chodźcie w Panu, chodźcie w pełności ducha. Wiecie, tylko niewolnik może pozwolić sobie na ospałość i obojętność, bo on i tak wie, że jutro nie będzie inne niż dziś. Biblia mówi nam, diabeł chodzi jak rew ryczący, aby kogoś pochłonąć. Czuwajcie, módlcie się, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, z niego tryska twoje źródło życia. Bóg mówi, chodź w czujności i wszystkie wezwania do czujności w Biblii, wiecie, co tak naprawdę oznaczają? Każde wezwanie do czujności w Biblii jest wezwaniem, abyście zachowali swoją wolność. Czujniej z czegoś innego z twego serca. Czujniej jeszcze z oczu. Czujniej jeszcze z myśli. Czujniej jeszcze z drogi dla Pana. Dlaczego? Bo ktoś ci chce zabrać twoją wolność. A kiedy nie będziesz miał wolności, nie będziesz mógł decydować, że chcesz robić to, co jest wolą Bożą. Czujniej szerz twojej wolności. Pierwszym krokiem do wolności jest zawsze świadomość tego, kim jestem, co mną kieruje, kim jest Bóg. Człowiek wolny wie, co i dlaczego robi. Dlatego trwa w modlitwie. Nie ma w Biblii ani jednego człowieka, który by się modlił po to, żeby się ładnie pomodlić. A potem przyleciał aniołek i powiedział, jak ty ślicznie się pomodliłeś. No ładnie. Możesz jeszcze raz tak ładnie się pomodlić? Bóg tak nie mówi. Abraham, ten to się modlił, ten rozmawiał z Bogiem. Jego modlitwa to rozmowa z Bogiem. Rozmowa, którą potwierdzał posłuszeństwem. Ja widzę, że dużo mi trzeba się uczyć od Abrahama. Jestem gotowy się modlić, jestem gotowy wam mówić o modlitwie, ale często, kiedy Bóg coś objawia, tak trudno wytrwać w posłuszeństwie. Wiecie, czasami jeśli coś jeszcze zgodne z logiką, to przyjmiemy, ale patrzę na Abrahama. Przez wszystko, co w życiu bym modlił i co się mu stało ważne, kto był najważniejszy po Bogu w życiu Abrahama? Pierwszy był Bóg, ale kto był drugi? Syn. I pewnego dnia Abraham podnosi rękę z nożem. Wiecie, co ta podniesiona ręka z nożem znaczy? Ta podniesiona ręka z nożem nie znaczy, że zabija mojego syna, bo chce. Ta podniesiona ręka z nożem znaczy, a ja wiem, że ty wszystko możesz. A ja wiem, że ja nie widzę, ale ty widzisz. Bóg już nam nie każe nigdy powtórzyć tego, ale czasami mogą to być rzeczy, które nam się wydają trudne. Józef. Patrzę na Józefa, jak on żył. Pamiętacie, kiedyś tutaj mówiłem chyba z 5 kazań na temat osoby Józefa. Patrzyłem na niego właśnie w tym więzieniu, kiedy on pozostawał prawy, pozostawał człowiekiem modlitwy, relacji z Bogiem. W więzieniu bez żadnej nadziei, otoczony demonami. Pamiętam wtedy w czasie tych wykładów powiedziałem wam już, że jestem przekonany, że kiedy modlił się i miał tam relację z najwyższym Bogiem w egipskim więzieniu, Egipt był pełny bożków, pełny demonów. Myślę, że wszystkie demony Egiptu mówiły do Józefa, i gdzie jest teraz twój Bóg? Trzeba było być takim prawym? No to masz, siedź w więzieniu. Poszedłbyś troszkę na skróty, byłbyś już daleko dalej. Już byś nawet może był szefem niewolników. Wiecie, wszystko, co nam diabeł może obiecać, to bycie szefem niewolników. I dlatego Paweł napisał, że był największym z grzeszników, bo diabeł nic więcej nie potrafi dać. Ale kiedy Diabeł mówił, gdybyś poszedł na skróty, byłbyś już szefem niewolników. Bóg już wtedy widział jego wierność i widział przyszłe szczęście, błogosławieństwo. I kiedy jeszcze strzelały mu na nogach łańcuchy w więziennej celi, Bóg już widział, jak za parę dni na dziedziniec pałacu Faraona wjadą dwa rydwany. Jeden rydwan ze złota i na nim pojedzie Faraon i drugi rydwan ze złota i na nim zaraz obok Faraona pojedzie Józef. Wytrwaj w tej ciszy, przyjmij tylko to, co jest od Boga. Wytrwaj w modlitwie, dziękuj, uwielbiaj. Wiecie, jak o Danielu już mówiłem, Daniel nigdy nie był dość duchowy. Odkrywamy, że Daniel, w 9 rozdziale odkrywamy, że Daniel czytał, badał Biblię. To jest niesamowite, wiecie, w księdze Daniela czytamy, że Daniel czytał Biblię. 9 rozdział nam to mówi, 2 werset, mając tak wiele objawień. Czasem spotykamy ludzi, którym, wiecie, Pan mówi wszystko, tylko nie to, co trzeba. Kiedyś była u mnie taka osoba, ciągle Pan jej coś mówił. Rozmawiałem, wiecie, z taką, to była siostra taka i ona ciągle Pan jej mówi, to jej Pan mówi, to jej Pan mówi, to jej Pan mówi, to czuję. Ale jak patrzyłem na jej życie, wiecie, wszyscy się nad nią litowali. I ciągle trzeba było pomocy, ona ciągle była bezradna. Problem był, że nie trwała w Słowie Bożym, w swoich emocjach trwała. I wtedy pamiętam, tak do mnie dotarło, że nieważne co, gdzie tam mam objawienia czy nie, mam trwać w Słowie Bożym. Tylko w tym Słowie będę miał mądrość do tego, aby iść z Panem. Eliasz, człowiek modlitwy, taki jak my, mówi Słowo Boże, doprowadza do konfrontacji z fałszywymi nauczycielami 450 proroków Baala. Nie patrzy na ich ilość. Jego modlitwa jest pełna wiary. On zna swojego Pana. Wiecie, kiedy studiuję sobie jego życie, jest dla mnie niesamowite. Uczy mnie, że nieważne jest, ile czegoś tam jest. To jest lekcja od Eliasza, której się uczę. Nieważne, ile zła cię otacza. Ważne, czy wiesz, kim jest twój Bóg. Życie Eliasza uczy mnie, że Bóg wystarczy. Nigdy zło nie okaże się tak wielkie, że Boga będzie za mało, a zła za dużo. Bóg wystarczy. Uczy mnie tego Eliasz. Gdy masz Boga, masz dość. Gdy masz Boga, masz tyle, ile trzeba, żeby się temu oprzeć. To jest to, co mnie uczy życie Eliasza. Kiedy stawiają te dwa stosy, pamiętacie? I prorocy Baala modlą się i nic się nie dzieje. Potem przychodzi ten czas, kiedy Eliasz ma się modlić. Wiecie, co mi się najbardziej podoba? Że on wszystko pozostawia tylko modlitwie. Nie, 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 nie zostawimy tego suchego drewna. Polać to wodą. Ale moment, to się nie zapali. Polać wodą. Jak się ma palić, to się będzie palić. Jak się nie ma palić, niech się nie pali. Wiecie, co mi to mówi? Eliasz mówi przez wieki, przez Słowo Boże do mnie. Mirek, Bóg to jest dość. Liczyć to możesz pieniądze, czy masz dość. Bóg jest dość. Bóg jest tyle, ile trzeba. Bóg jest tam, gdzie trzeba. Jestem, który jestem. Mówił do Mojżesza, że jestem tym, co trzeba w danej chwili. Polać to wodą. I jeszcze tak to zmoczyć. Wykopać rów i zalać wodą. I teraz się pomodlę, żeby się paliło. Czyli krótko mówiąc, zabrał wszystko, co mogłoby spowodować, że ktoś by powiedział, wiesz, no może się zapaliło, bo tam była jakaś iskierka. A może się zapaliło, bo tam kiedyś ktoś ognisko palił. A może się zapaliło, bo akurat na wulkanie zbudowałeś. Nie, polać to wodą. Nie chce się cieszyć żadnym wymuszonym cudem. Wręcz wszystko przygotował tak, żeby tylko można było powiedzieć, że się modlił, a nic innego się nie działo. Wiecie, tam do czego ci wielcy ludzie, których wam wymieniłem, dochodzili przez modlitwy, jest coś, o czym nas Biblia ostrzega i co nam pokazuje świat czy społeczność z bożkami tego świata chce dojść cielesnymi środkami na skróty. Czyli nie przez modlitwę, nie przez relacje z Bogiem, a przez cielesne środki. Jak to wygląda? Droga na skróty. Wielcy mężowie modlitwy szli przez Boga. Eliasz mówi, zalać to. Abraham poszedł ze swoim synem, gdzie kazał Bóg. Mojżesz mówi, jeśli trzeba, mnie zabierz. Chcemy cudu, chcemy Ciebie, chcemy prawdy. Świat mówi, można dojść na skróty. Czy jesteś we właściwym kościele? Kiedyś mnie zaczepiło dwóch facetów z jakąś broszurką na ulicy i pytają mnie, czy jesteś w czodzie Bożej dni ostatecznych. Jak oni lubią te słóweczka. tą grę słów. Czy masz właściwą opłatę? Czy masz właściwy papierek? A czy masz piecząteczkę od pastora, że idziesz do nieba? Droga na skróty, diabelska droga. To jest droga czarnoksiężnika Szymona. Chciał kupić to, co przychodzi przez Ducha Świętego. Macie pieczęć Ducha Świętego na sobie. Ja was nie mogę zabrać do nieba ze sobą. Ja się muszę modlić, żeby sam tam dojść. Przez Jezusa idziecie do nieba. Nikt w żadnym kościele wam nie podbije dokumentu. Nie ma na żadnym budynku takiej tabliczki, która mówi, o, z tym i to dojdę. To ty, idąc za Jezusem, dojdziesz. Droga czarnoksiężnika Szymona była inna. Nie przez Ducha Świętego, tylko dam wam pieniądze. Nauczcie mnie, jak to robić, żeby kłaść na ludzi ręce i żeby się działy cuda. Ile to kosztuje? Jak towar, jak ziemniaki, jak niewolnika. Nie bójmy się, Bóg nikogo nie skrzywdzi. Pan cię nie oszuka. On nie potrzebuje żadnych pieczątek. Potrzebuje tego, żebyśmy czasem w ciszy przyszli i powiedzieli, Panie, naucz mnie modlić się, jak Jan nauczył swoich. A ty, gdy się modlisz, zacznie Duch Święty ci mówić, módl się, Ojcze, a Słowo Boże ci będzie pomagać. I na słowie Ojcze możesz się zatrzymać w ciszy przez tydzień i dwa. Ojcze, Ojcze, Ojcze. I wzrastać w to. Bóg nikogo nie skrzywdzi. Najbardziej żywa ma być nasza modlitwa. Wiecie, nie ma nic straszniejszego, niż kiedy w kościele modlitwa w ludziach jest martwa, ale to, co jest żywe, to jest kancelaria i sekretariat. To jest żywe. Ale modlitwa jest martwa. Kiedy jest ruch w sercu Kościoła, to się nie musimy martwić o ruch na koncie. Kiedy się martwimy o ruch na koncie, to znaczy, że nie mamy ruchu w sercu Kościoła. Kiedy zaczniemy głosić Ewangelię, która patrzy do portfela, zamiast patrzeć w serce Boże, jaka jest Jego wola, to poszliśmy złą drogą. To jest droga Szymona, czarnoksiężnika. Przepadnij ty i twoje pieniądze z tym wszystkim, mu powiedzieli. To nie jest za droga. Wejdź w Jego obecność, w ciszy. Zanim wejdziesz w te cztery najważniejsze modlitwy, pamiętaj, wyznać swoje grzechy w ciszy. Panie, staję przed Tobą. Chcę się stać Twoją świątynią. To jest to, co powiedziałem. I wtedy zacznij się modlić modlitwą uwielbiania. Spędźcie czas na uwielbianiu. Czasami, kiedy idę na spacer modlitewny, nawet czasami dzieci chcą iść ze mną. Ja mówię dzieciom, nie chcę, żebyście ze mną szli na spacer. Oni mówią, ale tata, my chcemy iść z tobą na spacer. Ja mówię czasami, dziś potrzebuję iść sam. Idę, bo potrzebuję uwielbiać. Idę w pola i potrzebuję śpiewać mojemu Panu. A czasami idę z nimi, ale czasem po prostu mówię, potrzebuję być z moim Panem. Potrzebuję wejść w Jego ciszę. Potrzebuję z Nim porozmawiać. Potrzebuję, żeby być tym, kim Bóg chce, żebym mógł być. Muszę z Nim spędzić czas. Nasza postawa przed Bogiem to, wiecie, musi być łaska. Musi być takie nastawienie na łaskę, takie nastawienie na to, Panie, oczyś, umebluj, przygotuj, jestem świątynią. Pamiętacie coś o świątyni, zanim zakończę? Kiedy budowali w Starym Testamencie świątynię, porządek był taki. Najpierw się modlili i Bóg dał plan świątyni. Dobrze mówię do tej pory, czy nie? Tak czy nie? Najpierw był plan. Potem powiedział, co i jak ma być zrobione. Potem zebrali materiały i zrobili dokładnie według planu. Potem było oczyszczenie. Po oczyszczeniu było uświęcenie. I tak jest w duchowej rzeczywistości. Nie ma sensu, żebyś się modlił o chrzest Duchem Świętym i o to, że Duch Święty cię napełni, jeżeli najpierw nie chcesz oczyścić i zbudować świątyni tak, jak ma być zbudowana. A zbudowana ma być tak. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Wyznać swoje grzechy, wyznać swoje winy. Wymódl się, Panie, uczyń ze mnie świątynię. I kiedy zostaniesz oczyszczony, zostaniesz też napełniony. Nigdy Duch Święty nie przyjdzie przed krwią. Najpierw jest krew baranka. Najpierw całkowite oczyszczenie, a potem całkowite uświęcenie. Nigdy Duch Święty nie przyjdzie do tego, co jest zbudowane według naszego projektu, naszego planu, naszych możliwości. Przychodzi do tego, co jest zbudowane tak, jak On powiedział w swoim słowie, oczyszczony, jak On powiedział i zostanie napełniony, jak On powiedział. Także zobaczcie, można się modlić modlitwą taką dobrą, pełną nastawienia na Boga, albo właśnie taką, Jezus to dobrze powiedział, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, tu jest to hipokryci właśnie, że pożeracie domy wdów. Powie ty, ale co to ma wspólnego pożeranie domy wdów z modlitwą? Że pożeracie domy wdów i to pod przykrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Udajecie kogoś, kim nie jesteście, żeby zdobyć to, co się wam nie należy. Dzieci Boże inaczej. Są tym, kim są, żeby otrzymać to, co jest dla nich u Ojca. Widzicie różnicę? Prawdziwe życie modlitewne, to mówi nam apostoł, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Nie troszcie się o nic. Co to znaczy? To znaczy radość, wolność, uwielbianie. Nie troszczę się. Nie chlubię się swoimi rzeczami, Panie. Nie chlubię się wozami ani końmi. Nie chlubię się skarbami, chlubię się Tobą. We wszystkim w modlitwie i w błaganiach powierzcie prośby wasze Bogu. A Jakub dodaje w 5 rozdziale, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Niech Pan was błogosławi. O ludzie, doszedłem do połowy moich notatek. Wstańmy i podziękujmy Panu Jezusowi za Jego dobro, za to, wiecie, że On naprawdę chce się z nami spotkać w modlitwie. Wiecie, że Bóg chce się z Tobą umówić, Bóg chce z Tobą rozmawiać. Żyjemy w czasach zbawienia. Ja nie wiem, czy jutro to będzie możliwe, ale dzisiaj jest możliwe, żebyś mógł w milczeniu stać przed Panem, a Pan zacznie się objawiać, żebyśmy mogli wyznać grzechy, prosić o napełnienie Duchem Świętym. To jest dzisiaj możliwe. Jeszcze na koniec powiem Wam jedną najważniejszą rzecz. Największe postępy w modlitwie i miłości czyni się wtedy, kiedy nam się tego najbardziej nie chce. Jeśli któregoś dnia poczujesz, wiesz co, ale dzisiaj to mi się akurat nie chce modlić, to jest, czego to jest sygnał? Że najbardziej powinieneś się właśnie pomodlić. Powinieneś wejść w Bożą obecność. Ojcze, prosimy Ciebie, abyś otworzył nasze serca na bliską relację z Tobą. Panie, nie kładziemy naszej ufności w tym, co mamy, w tym, co możemy powiedzieć, w tym, co możemy kupić. Panie, wiem, że to, co mamy, nasz budynek, to, co mamy, nasze, może ktoś ma jakieś pieniądze, może możliwości. Panie, wszystko, co mamy, jest tak naprawdę tylko darem od Ciebie. Panie, to, co jest naszym skarbem, chcemy Ci wyrazić, to jesteś Ty. Ty jesteś, Panie, naszą wolnością. Ty jesteś naszym największym skarbem, jaki w życiu mam. To Ty, Panie Jezu. Proszę Ciebie, abyś prowadził nas w tej świadomości, że nigdy w życiu nie zdarzy nam się znaleźć niczego cenniejszego niż to, że znaleźliśmy Ciebie. Proszę Cię, włóż to w nas, byśmy się nauczyli czekać w milczeniu, aż Ty powiesz, idź, zrób, powiedz, powołuj sobie nas w grudku, Panie. Ożywiaj nas jeden po drugim. Czyń sobie z nas ludzi modlitwy. Tobie, Panie, chwała i cześć. Dzięki Ci, że Ty wyciągasz, Panie, z błota grząskiego, że Ty wyciągasz sideł tego, kto do Ciebie woła, że Ty wyciągasz z pułapek diabelskich, że Ty, Panie, dajesz kolejną szansę, że nigdy żaden człowiek nie usłyszy od Ciebie, że jest przekreślony i nie ma już wyjścia, ale zawsze mówisz, pójdźcie do mnie, odpoczywajcie, ucz nas tego dalej. Wybacz nam, Panie, że czasem się rozglądamy na boki, zamiast do Ciebie pobiec. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją dobroć. Amen.